Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy naszych wszystkich słuchaczy, którzy są o tej porze z nami i chcą się zasłuchać Słowo Boże na najbliższą niedzielę, która przypada 2 lipca, więc pierwsza niedziela miesiąca. Komentarz do czytań, które usłyszymy dzisiaj i w niedzielę, obdarzy nas ksiądz profesor doktor habilitowany Stanisław Wronka, wykładowca Pisma Świętego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ksiądz także jest w dziele tym właśnie, jeśli chodzi o Pismo Święte, moderatorem, można powiedzieć, też w związku z... Niech mi ksiądz pomoże.
Raczej nie.
Aha, tylko zaproszony do tego,
nie jestem moderatorem, natomiast współpracuję, tak, i angażuję się.
Z księdzem profesorem Witczykiem.
Tak.
I w ten komentarz właśnie dzieło Nowego Tysiąclecia, jeśli chodzi o pismo, dzieło biblijne. A też ksiądz w swojej skromności mówi, żeby nie tytułować profesor, bo jest tylko doktorem habilitowanym, ale na uczelniach mówi się przecież profesorze, a my jesteśmy w naszej uczelni takiej biblijnej, więc...
Popularnie tak się mówi.
Tak się mówi.
Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy, również cieszę się, że razem będziemy mogli pochylić się nad tym Słowem Bożym z niedzieli.
I proponujemy na samym początku modlitwę do Ducha Świętego, która zawsze jest potrzebna, kiedy modlimy się, kiedy zastanawiamy się nad Słowem Bożym, kiedy czytamy to Słowo Boże, medytujemy przede wszystkim, więc zapraszamy: Duchu Święty, przyjdź, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca. Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego, swojego sługi: co można uczynić dla tej kobiety? Odpowiedział Gehazi: niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Oto słowo Boże.
Przeczytany fragment z drugiej Księgi Królewskiej opowiada nam o pewnym epizodzie z życia, działalności Elizeusza. Elizeusz był prorokiem, nie pozostawił po sobie żadnych pism, nie mamy Księgi Elizeusza, tak jak mamy Księgi Prorockie Izajasza, Jeremiasza czy 12 proroków mniejszych, ale mamy cały cykl opowiadający o życiu, działaniu Elizeusza. Jego imię oznacza Bóg dopomógł. Rzeczywiście ta Boża obecność, Boża moc uwidaczniała się w życiu Elizeusza. Żył na przełomie IX i VIII wieku, między rokiem 840 a 780 mniej więcej, trudno ustalić dokładne daty. Działał w Królestwie Północnym. Wiemy, że po śmierci króla Salomona w 931 roku królestwo uległo podziałowi, królestwo Izraela. Mianowicie była część południowa ze stolicą w Jerozolimie i ze świątynią jerozolimską i była część północna ze stolicą w Samarii. Wybudowano tam również sanktuarium. Naród podzielił się na dwie części i przez parę wieków te dwa królestwa egzystowały obok siebie. Często dochodziło do konfliktów, dochodziło nawet do wojen, a niekiedy współpracowały te królestwa ze sobą. Elizeusz działa właśnie w tym północnym królestwie. Jest to czas niespokojny, czas wojen z sąsiednimi ludami. Elizeusz angażuje się w te wojny, w politykę zagraniczną. Jest takim doradcą królewskim, tak jak to prorocy czynili w tamtych czasach. Proroków pytano, czy iść na wojnę, czy nie iść, czy podejmować jakieś decyzje, czy nie podejmować, więc byli w jakimś sensie też doradcami dzięki swojemu natchnieniu, dzięki temu, że widzieli głębiej, szerzej to, co się działo, potrafili z tego wyciągać konsekwencje, mieli też różne objawienia. Wiemy, że słowo prorok oznacza mówić w imieniu Boga, w zastępstwie Boga, ale proroków nazywano też w Starym Testamencie widzącymi. To był widzący, to znaczy to był człowiek, który widział więcej niż inni. dzięki swojej przenikliwości i dzięki też specjalnemu charyzmatowi, który otrzymywał od Pana Boga. Więc Elizeusz był zanurzony w to, co się działo. My czasem może wyobrażamy sobie proroka jako taką osobę samotną, samotnika, pustelnika. Oczywiście prorocy czasem odchodzili gdzieś w ustronne miejsca po to, żeby przebywać z Bogiem, żeby się modlić, żeby słuchać Jego głosu, ale to były krótkie chwile. Prorocy byli zatopieni w bieżącym życiu, angażowali się w to, co się dzieje, szukano ich, pytano ich, oni musieli zabierać głos, pomagać w podejmowaniu decyzji. Były takie dwie troski główne proroków. Mianowicie pierwsza troska to była o wiarę w Boga, o czystą wiarę w Boga, żeby nie było bałwochwalstwa, żeby nie było jakichś obcych kultów, żeby kult oddawany Panu Bogu był autentyczny, był szczery, żeby nie był tylko taki formalny, powierzchowny, ale żeby cały człowiek był oddany Bogu, związany z Bogiem, posłuszny Bogu całym życiem, więc to była jedna sprawa, a druga sprawa to była kwestia społeczna, sprawiedliwość społeczna. Prorocy byli bardzo wrażliwi, czuli na to. I u Elizeusza widzimy również działania w tych kierunkach. Jeżeli widział, że jakiś król odchodził od wiary w Boga, oddawał kult innym bogom, wówczas upominał króla, wzywał go do nawrócenia. Nie obawiał się, prorocy byli bardzo odważni. Oczywiście czasem dość często nawet przypłacali tę odwagę życiem, ale takie było ich posłannictwo. Stawali w obronie Boga, reprezentowali Boga, przemawiali w Jego imieniu. A z drugiej strony Elizeusz też pomagał ludziom, pomagał zwłaszcza potrzebującym, kiedy brakowało chleba, brakowało wody, ta woda była zatruta, on tam działał, żeby ludzie mieli co jeść, uzdrawiał, jeżeli ktoś przychodził z jakąś chorobą. To jest taka była postać Elizeusza, bardzo mocna osobowość, zaznaczył swoją obecność w tym Królestwie Północnym. I dzisiaj mamy tutaj taki bardzo optymistyczny epizod. Elizeusz przechodzi przez Szunem. To jest taka mała miejscowość na południe od Jeziora Galilejskiego w środkowej Palestynie. Dlatego, że jak powiedziałem, prorok brał udział w tym życiu codziennym i wędrował, przemieszczał się i między innymi właśnie znalazł się w tej miejscowości. Zresztą nie pierwszy raz, będzie zaglądał tam częściej. I spotykamy tam pewną kobietę, nie podane jest jej imię, jest tylko scharakteryzowana jako osoba bogata, jako osoba bardzo gościnna, dlatego że zapraszała go na posiłek, zapraszała Elizeusza i ilekroć tam przechodził, to zapraszała go, częstowała, więc osoba bardzo gościnna. Wiemy, że w starożytności, w czasach biblijnych, gościnność to była bardzo ważna cecha. My mówiliśmy dawniej gość w dom, Bóg w dom. Tak dzisiaj jesteśmy chyba bardziej zamknięci, odizolowani, ale dawniej gość był rzeczywiście kimś ważnym, komu trzeba było pomóc, usłużyć. No więc ta kobieta właśnie jest tak bardzo gościnna i z czasem nawet przygotowuje mały pokój na górze swojego domu, stawia tam łóżko, stół, krzesło, lampę, więc właściwie wszystko to, co potrzebne jest, te najbardziej potrzebne sprzęty. A więc Elizeusz ma tam takie lokum, może zawsze tam się zatrzymać. Dlatego, że kobieta ta widzi w Elizeuszu męża Bożego. Jest przekonana, że rzeczywiście to jest mąż Boży, że on mówi, występuje, działa w imieniu Pana Boga. Elizeusz dał się już poznać i właśnie uchodzi za proroka Bożego, za proroka prawdziwego, dlatego że byli też fałszywi prorocy, ale sprawdzano tę prawdziwość proroka po tym, czy ich słowo się spełniało. Jak czytamy te opowiadania o Elizeuszu, to widzimy, że jego słowo się spełnia. Więc to było dowodem jego autentyczności, jego prawdziwości. Prorocy byli otaczani wielką czcią, tak jak tutaj właśnie ta kobieta z Szunem to pokazuje. Cieszyli się wielkim autorytetem, chociaż kiedy mówili gorzkie prawdy, a mówili, mieli tę odwagę i wobec królów, i wobec prostych ludzi, wówczas ściągali oczywiście na siebie gniew ludzi, czasem prześladowania nawet. Tutaj jednak mamy takie bardzo pozytywne przyjęcie ze strony tej kobiety, Elizeusza. I widzimy z drugiej strony też szlachetność Elizeusza, który chce wynagrodzić tej kobiecie tę gościnność i pyta swojego sługę Gehaziego, co by można uczynić dla tej kobiety. I Gehazi zwraca uwagę, że kobieta jest bezdzietna. Wiemy, że to jest zawsze dramat dla małżeństw, które nie mogą mieć dziecka. W czasach biblijnych to było wprost hańbą. Kobieta, która nie miała dziecka, nie mogła mieć dziecka, była uważana za pohańbioną, ukaraną przez Pana Boga. Więc Elizeusz przychodzi tutaj z pomocą i mówi, o tej porze za rok będziesz pieściła syna. I tak się rzeczywiście dzieje. Mamy więc tutaj proroka, męża Bożego, który działa, który jest wśród ludzi, troszczy się o ich dobro. I z drugiej strony mamy też przyjęcie proroka. To jest niezwykle ważne, żeby tych Bożych wysłanników umieć zauważyć, dostrzec, zaakceptować, przyjąć i pomóc im w ich działaniu. Dlatego, że ci wysłannicy Boży, prorocy, czy potem w Nowym Testamencie apostołowie, czy dzisiaj też kapłani, czy osoby zakonne, czy jacyś charyzmatycy, osoby świeckie też, potrzebują naszego wsparcia, potrzebują współdziałania całego środowiska. I to jest niezwykle ważne i możemy tego uczyć się z tej lektury.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże.
Drugiej niedzielnej, drugie czytanie nie jest ściśle związane z pierwszym i z Ewangelią. I tutaj rzeczywiście widzimy, że w tym fragmencie z listu świętego Pawła do Rzymian mamy podjęty trochę inny temat. Mianowicie Paweł mówi tutaj, pisze o chrzcie. Wiemy, że to jest pierwszy sakrament, który łączy nas, jednoczy nas z Bogiem, oczyszcza nas z grzechu, jednoczy z Bogiem, wlewa w nas Boże życie, włącza we wspólnotę Kościoła, jest udzielane w imię Trójcy Przenajświętszej. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zobaczmy, że święty Paweł przedstawia trochę z innej perspektywy ten sakrament. Mianowicie łączy go ściśle z Chrystusem i porównuje do, łączy ze śmiercią i ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Wykorzystuje tutaj sposób udzielania chrztu w pierwszych wiekach. Mianowicie nie udzielano tego sakramentu przez polanie głowy wodą, tak jak to się dzisiaj zazwyczaj robi, tylko udzielano go przez zanurzenie. Baptysteria, czyli te chrzcielnice, to były duże sadzawki obudowane, czasem takie małe kościoły, ale w każdym razie najważniejszą rzeczą tam to była sadzawka, do której ten przyjmujący chrzest wchodził i całkowicie się zanurzał w wodzie i potem się wynurzał. I to był właśnie chrzest, zanurzenie. Dlatego Paweł mówi tutaj o zanurzeniu. Samo słowo greckie baptizo znaczy zanurzać. Tak, zanurzać w wodzie, ale zanurzać też właśnie w Bogu. Zanurzać tutaj mamy w Chrystusie. I Paweł tutaj obrazowo przedstawia chrzest jako udział w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Mianowicie człowiek przyjmujący chrzest, zanurzając się w wodę, jakby wchodził w śmierć Chrystusa, umierał razem z Nim. umierał dla grzechu. Porzucał to, co było dotąd. Porzucał starego człowieka, jak powie. Trzeba pamiętać, że chrzest przyjmowali ludzie dorośli, więc czasem ich życie było bardzo dalekie od ideałów Ewangelii i ten chrzest to był rzeczywiście radykalny zwrot, zmiana w ich życiu. A więc zanurzenie w śmierci, aby umrzeć grzechowi i potem wynurzenie z wody jako powstanie do nowego życia. Nowy początek, nowe życie, nowe narodzenie, nowe stworzenie. Udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak jak Chrystus umarł, ale powstał z martwych, tak człowiek przyjmujący chrzest poprzez ten sakrament umiera grzechowi i powstaje do nowego życia. Taka zmiana zachodzi w czasie tego sakramentu, w czasie przyjmowania tego sakramentu. I nie jest to zmiana chwilowa, ale ta zmiana, skutki tej zmiany mają trwać i my mamy ciągle kontynuować jakby ten chrzest. To znaczy mamy ciągle umierać grzechowi i powstawać do życia oddanego prawdzie, sprawiedliwości, oddanego Bogu. To jest taki nieustanny chrzest, dziedzictwo chrztu, o którym powinniśmy pamiętać. Umarliśmy i żyjemy teraz z Chrystusem dla Boga. I dlatego Paweł powie, żeby nie służyć już więcej grzechowi, bośmy umarli grzechowi. Grzech powinien być czymś obcym dla nas. Nie możemy służyć grzechowi i Chrystusowi. Jeśli należymy do Chrystusa, jeśli w nas jest Jego życie, Jego duch w nas jest, jesteśmy świątynią Ducha Świętego, przyoblekliśmy się w Chrystusa, powie święty Paweł. My dzisiaj nakładamy białą szatę. To jest właśnie to przyobleczenie się w Chrystusa. To jest symbol Chrystusa. Stajemy się jakby drugim Chrystusem, a więc grzech nie ma miejsca i grzech nie powinien być obecny w naszym życiu, nie powinien w nas królować. Oczywiście jest to bardzo trudne. Wiemy, że wszyscy grzeszymy i niesiemy w sobie też dziedzictwo grzechu, ale chrzest jest właśnie po to, żeby to dziedzictwo, to złe dziedzictwo przezwyciężyć. I ono zostało radykalnie przezwyciężone w czasie chrztu, ale my musimy to ciągle kontynuować i nie możemy o tym zapominać. I Paweł powie, umarliście dla grzechu, nie służcie grzechowi, ale służcie Bogu. Stawia tutaj nas przed takim wyborem, którego musimy dokonywać nieustannie, codziennie. Komu służymy? Co wybieramy? Kogo wybieramy? Jakie wartości wybieramy? I Paweł powie, nie służcie grzechowi, nie bądźcie niewolnikami grzechu. Służcie Bogu, służcie sprawiedliwości, służcie prawdzie, służcie miłości. Bądźcie niewolnikami tych wartości, niewolnikami. Bo Paweł używa takiego sformułowania. Służyć, być niewolnikiem. To jest właściwie jedno słowo, duleuo, dulos. I Paweł używa w ten sposób. I mamy być sługami, niewolnikami Boga. Czasem ktoś może powiedzieć, ale ja nie chcę być niewolnikiem, tak? Ale być niewolnikiem, sługą prawdy, sprawiedliwości, ostatecznie być niewolnikiem Chrystusa, Boga, oznacza wolność. To jest taki paradoks wolności. My jesteśmy wolni wtedy, kiedy wybieramy to, co jest wartością, kiedy wybieramy Boga. Jesteśmy wolni. Jeżeli wybieramy Go w taki sposób, że całkowicie do Niego należymy, tak jakbyśmy byli niewolnikami, sługami Jego, wtedy jesteśmy najbardziej wolni. Bardzo dobrze rozumiał to nasz papież, święty Jan Paweł II, którego dewizą było totus tuus i całe to nabożeństwo niewoli, niewola Maryi, poprzez nią niewola Bogu, oddanie życia Bogu, ale papież mówił, to jest właśnie najwyższa wolność. I do takiej wolności zachęca nas święty Paweł. Mówił, Chrystus nas wyzwolił i nie poddajcie się znowu żadnej niewoli, ale bądźcie niewolnikami Chrystusa, bo w ten sposób jesteście najbardziej wolni.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża i idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie.
Czytany fragment Ewangelii z rozdziału 10 Ewangelii świętego Mateusza jest częścią tak zwanej mowy misyjnej. Pan Jezus kieruje te słowa do swoich apostołów, których wysyła, aby szli przed Nim i głosili Ewangelię. Odnoszą się te słowa w pierwszym rzędzie do apostołów, do tych wybranych, ale Oczywiście no, każdy chrześcijanin jest apostołem i musimy te słowa odnieść także do siebie. W pierwszej części dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus stawia pewne warunki swoim apostołom. Mianowicie pierwszym warunkiem jest to, żeby kochali bardziej Jego niż nawet swoich najbliższych, ojca, matkę, syna, córkę. Dlatego, że jeżeli jest inaczej, to nie jest taki uczeń godny Chrystusa. Jest to wymaganie bardzo radykalne i na pierwszy rzut oka może szokować, jak to nie mogę kochać najbliższych całym sercem, z całym oddaniem, tylko Boga mam kochać bardziej. Trzeba pamiętać, że gdy Pan Jezus mówi o miłości, to nie chodzi w pierwszym rzędzie o uczucie, chociaż wiadomo, że uczucie też jakoś jest, ale miłość oznacza akceptację, przyjęcie drugiego człowieka czy Boga, tak? Pragnienie wspólnoty z Nim, dzielenia z Nim życia i troska o to, żeby ta druga osoba mogła się rozwijać, żeby ją zachować, żeby ona trwała. Więc to jest postawa całego człowieka. W innym miejscu Pan Jezus powiedział, że mamy miłować Boga ponad wszystko, całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całą siłą. Czyli właściwie cały człowiek musi mieć odniesienie do Pana Boga czy do drugiego człowieka. Więc widzimy, że miłość w ujęciu biblijnym, w ujęciu Ewangelii, to jest bardzo bogata, taka integralna postawa, taka postawa afirmacji drugiego, troski o drugiego. Na tym właśnie ta miłość polega. Czy te miłości tutaj nie kolidują ze sobą i czy miłując Boga bardziej niż człowieka, nawet najbliższych ludzi, jakoś ta miłość do ludzi nie jest pomniejszona? Tak by mogło się wydawać w pierwszym momencie. Natomiast w rzeczywistości jest odwrotnie. Jeżeli miłujemy Boga, to znaczy uznajemy Go, akceptujemy, respektujemy, słuchamy, lgniemy do Niego, ufamy Mu, zawierzamy Mu, powierzamy Mu siebie, idziemy wskazaną przez Niego drogą, to wówczas potrafimy też bardziej kochać drugiego człowieka. Bo te dwie miłości są nierozdzielne. Pan Jezus połączył te dwa przykazania. Miłować Boga ponad wszystko i miłować bliźniego jak siebie samego. Właściwie to jest jedno przykazanie, które ma dwa wymiary. Więc nie ma tutaj żadnej kolizji, tylko tak to potem w praktyce jest, że jeżeli prawdziwie miłujemy Boga, to możemy też autentycznie miłować drugiego człowieka. I z kolei miłość do drugiego człowieka jest próbą naszej miłości do Boga. Bo jeżeli ktoś mówi, miłuje Boga, a swojego brata nienawidzi, to jak może w nim trwać miłość Boga? Ale też jest odwrotnie. Jeżeli nie miłujemy Pana Boga, to nasza miłość jest trochę ograniczona, a dosyć często może być zafałszowana. I nawet miłość w rodzinie, wśród najbliższych, może być jakąś miłością ułomną, słabą, czy wręcz dzisiaj często mówi się o miłości toksycznej, właśnie w rodzinie, w małżeństwie, pomiędzy najbliższymi osobami. Czyli widzimy, że ta miłość jest chora, jest kaleka. Jeżeli miłujemy Pana Boga, to wówczas ta nasza miłość zostaje oczyszczona, ubogacona. Nasza miłość jest autentyczna i możemy budować dobre relacje. Dlatego, że Tej miłości nie przeszkadza wtedy nasz egoizm, nasza interesowność. Nie traktujemy drugiego człowieka jak rywala, jak wroga, nad którym chcemy zapanować, którego chcemy wykorzystać, ale traktujemy innych jak partnerów, jak braci, jak siostry. Właśnie to odniesienie do Pana Boga nam w tym pomaga i gwarantuje, że ta nasza miłość do drugiego człowieka będzie autentyczna. Więc taka jest hierarchia miłości. Miłość Boga ponad wszystko i drugiego człowieka jak siebie samego. I wtedy, jeżeli mamy taką syntezę, to ta nasza miłość jest autentyczna, dobra i wszystkich nas buduje. Trzeba jeszcze wspomnieć tutaj o miłości do siebie samego, takie zdrowe odniesienie do siebie samego, bo mamy miłować drugiego jak siebie samego. To jest zakładane, bo to jest naturalne, że człowiek siebie miłuje, akceptuje, afirmuje, troszczy się o swój rozwój. To jest właśnie miłość do siebie samego. I jeżeli człowiek by nie miał takiej miłości, takiej afirmacji siebie, no to znaczyłoby, że coś jest nie w porządku. Jest to jakieś ograniczenie, jakaś choroba. A więc ta miłość musi być pełna. I odniesienie do Boga, i odniesienie do drugiego człowieka, i dobre odniesienie do siebie. Nie ma być to egoizm, jakieś takie zamykanie się w sobie i zagarnianie wszystkiego i wszystkich dla siebie, ale zdrowa troska o siebie. A więc apostoł ma bardziej miłować Chrystusa, Boga, niż najbliższych. To jest właściwie taka hierarchia wartości przypomniana tutaj uczniom i każdemu z nas. Dalej, ten apostoł ma brać swój krzyż. Wiemy, że krzyż to była kara śmierci, haniebna, okrutna kara stosowana w tamtych czasach, również w Izraelu, chociaż nie przez samych Izraelitów, bardziej przez obcych, przez Rzymian, była stosowana wobec buntowników, wobec przestępców wielkich, kara odrażająca. A więc brać swój krzyż znaczyło, wiemy, że Chrystus poniósł krzyż i został na nim stracony. Brać swój krzyż to oznacza właśnie gotowość przyjęcia prześladowania z powodu Pana Jezusa, przyjęcia nawet w tych krańcowych sytuacjach śmierci, gotowość na męczeństwo. I dalej, kto chce znaleźć swoje życie, ten je straci, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Stracić życie. Stracić życie to znaczy oddać je na służbę Chrystusowi, na służbę Jego Ewangelii. Oczywiście to oddanie wygląda różnie w zależności, w jakim stanie człowiek żyje, czy jest właśnie księdzem, osobą zakonną, czy świeckim, ale każdy musi w jakiejś mierze to uczynić. To znaczy to stracić życie, to znaczy właśnie służyć Bogu, iść za Nim i wówczas zyskujemy życie. To jest trochę podobnie jak z tą miłością. Jeżeli miłujemy Boga, to wtedy nasza miłość do drugiego jest również ubogacona. Jeżeli oddajemy nasze życie Bogu, jeżeli kształtujemy to nasze życie zgodnie z Jego Słowem, z Ewangelią Chrystusa, umieramy w jakiejś mierze, to wtedy pełniej żyjemy. Dlatego, że jesteśmy złączeni, bliżsi Bogu, który jest źródłem życia, źródłem prawdy, źródłem miłości. Czerpiemy od Niego właśnie te wartości i ubogacamy w ten sposób nasze życie, a umieramy grzechowi. Tutaj trochę możemy nawiązać do świętego Pawła, który nam właśnie mówił o tym umarciu grzechowi i życiu dla Boga. Więc to są takie wymagania stawiane apostołom, a potem Pan Jezus mówi o przyjęciu apostoła i to się łączy z pierwszym czytaniem, bo tam mieliśmy też wysłannika Bożego i tę kobietę, która go przyjmuje, gości, użycza mu swojego domu. Mianowicie Pan Jezus mówi, że kto przyjmuje jego apostoła, to jego przyjmuje. Utożsamia się całkowicie z apostołem. Tak było. Wiemy, że poseł reprezentujący władcę króla miał wszystkie jego uprawnienia. Jeżeli został obrażony, to tak jakby sam król był obrażony i kara była bardzo surowa. Znamy scenę z powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, kiedy Zbyszko atakuje tego posła, wielkiego mistrza, i za to grozi mu kara śmierci, której uszedł tam dzięki odwołaniu się do pewnego zwyczaju. Więc Chrystus utożsamia się ze swoim wysłannikiem. Jest w tym apostole. To świadczy o jego wielkim zaufaniu do człowieka. Powierza człowiekowi wszystko, tak? Niech on go reprezentuje. Słowo, sakramenty, przekazuje to wszystko tym swoim uczniom, oni mają nieść to innym. Ale dalej mówi, kto mnie przyjmuje, kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje tego, który mnie posłał, przyjmuje Ojca, przyjmuje Boga. Więc zobaczmy, że w tym wysłanniku Chrystusa mamy obecnego Chrystusa, mamy obecnego Boga. Tak Pan Jezus to widzi. I oczywiście zachęca, żeby tych wysłanników przyjmować. W pierwszych wspólnotach chrześcijańskich tych apostołów, tych misjonarzy przyjmowano, tak, udzielano im gościny, pomagano, współpracowano z nimi w dziele ewangelizacji. Było zaszczytem, żeby właśnie przyjąć takiego wysłannika. Mamy tutaj wspomnianego proroka. Kto przyjmuje proroka jako proroka, dlatego że jest prorokiem, to otrzyma nagrodę proroka. Kto to byli ci prorocy we wspólnotach chrześcijańskich? To byli głosiciele Ewangelii, ci, którzy głosili Ewangelię. Potem mamy sprawiedliwego. Jeśli ktoś przyjmie, to otrzyma nagrodę sprawiedliwego. Sprawiedliwi to byli ci, którzy żyli Ewangelią. Świadkowie, męczennicy potem, to byli ci sprawiedliwi, wyróżniający się życiem ewangelicznym. No więc jeżeli ktoś przyjmował takiego człowieka, Pan Jezus mówi, otrzyma nagrodę sprawiedliwego. Zostanie jakby z nim zrównany, czy z prorokiem zrównany. I wreszcie, kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest moim uczniem, nie utraci swojej nagrody. Kubek świeżej wody, wiemy, że w warunkach palestyńskich, gdzie tej wody jest niewiele, to znaczyło dużo. Ale i dzisiaj, no wiadomo, woda jest potrzebna do życia. Wydaje się mały gest, ale bardzo ważny i również doceniony przez Pana Jezusa. Każdy gest będzie doceniony. Każda współpraca z tymi wysłannikami Chrystusa będzie doceniona, nagrodzona. Ta kobieta z Szunem została też nagrodzona, bo miała syna. Natomiast tutaj Pan Jezus też obiecuje nagrodę i zachęca w ten sposób do współpracy. Czyli mamy tutaj wysłanników, apostołów Chrystusa. Apostoł znaczy posłany, wysłany, tak? Więc mamy tych apostołów i mamy też wskazanie, zachętę, żeby tych wysłanników przyjmować, żeby z nimi współpracować, włączać się. Dlatego, że dzieło ewangelizacji jest dziełem, zadaniem całego Kościoła. Nie tylko Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, misjonarzy, tych, którzy bezpośrednio angażują się w nową ewangelizację, ale to powinna być troska całego Kościoła i możemy na różne sposoby wspierać tych wysłanników i powinniśmy to robić, bo to jest nasza wspólna sprawa. Jest to niezwykle ważne, żeby tę Ewangelię nieść, żeby ona była obecna w dzisiejszym świecie, żeby Chrystus był obecny w dzisiejszym świecie, bo tak jak widzieliśmy tutaj z tekstu świętego Pawła, w nim możemy przezwyciężać grzech, możemy zmieniać siebie, możemy zmieniać nasze rodziny, nasze środowiska, nasz świat. inaczej i świat wyglądałby inaczej bez Chrystusa i będzie wyglądał inaczej bez Chrystusa. Dzisiaj się go wypiera coraz bardziej, gdzieś tam usuwa na margines, ale zobaczmy, jak coraz bardziej żyjemy w niepokoju, w zamieszaniu, w konfliktach. Zdawało się, że wszystko to już jest poukładane, że już będzie funkcjonowało jakby automatycznie, a tymczasem nie. I można tutaj widzieć, że to jest skutek właśnie tego wypierania, rugowania Chrystusa z naszego świata, z życia publicznego. Więc to głoszenie, ci wysłannicy, są to jest niezwykle ważna sprawa dla nas, ale także dla innych, dla świata, bo my głosząc Chrystusa też przyczyniamy się do odnowy świata, do powiększamy dobro tego świata. To jest coś niezwykle cennego. Ta perła wspaniała, niezwykła, ten skarb ukryty w roli, to jest właśnie Chrystus. Tak, jeżeli my rezygnujemy z Niego, to pozbawiamy się pewnego bogactwa. I możemy zauważyć w dzisiejszym świecie, że on staje się coraz uboższy, jeżeli tego Chrystusa z Niego się wyrzuca, nie daje się Mu miejsca, jeżeli nie daje się miejsca Jego wysłannikom, jeżeli się nie współpracuje z tymi wysłannikami. Więc to jest rzecz niezwykle ważna, o czym dzisiejsze czytania, jak myślę, nam przypominają i do czego nas mobilizują.
A my już zapraszamy do rozmów po tym naszym wprowadzeniu, że tak powiem, szerokim w audycję Szukając Słowa Bożego. Rozmowy od naszych słuchaczy, pytania, komentarze, refleksje. Polska Północna Południowa 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, zagranica 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66.
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś mój. Potrzebujesz mych dłoni, mego serca, młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, zacznę dziś mów.
I mamy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, słuchamy. Pierwszy telefon. Halo, halo.
Tak, 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 już jesteśmy.
Słuchamy, bardzo prosimy, przyciszamy
radio. A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać za księdzo profesorowi, ojcu Januszowi, za to właśnie wprowadzenie nas w Eucharystię Słowa Bożego najbliższej niedzieli. Ja się tak jakoś po modlitwie do Ducha Świętego dopatrzyłem się takiego klucza pomiędzy pierwszym czytaniem i Ewangelią. Ja bym to tak określił, że tu jest sprawa przyjęcia znaczy najpierw następuje przyjęcie, a potem następuje obietnica. Wynikiem obietnicy jest nagroda. I teraz tak, to jest cały ten właśnie nasz ludzki właśnie dramat, komu my zaufamy, komu my oddamy nasze właśnie zaufanie, komu się damy przyjąć, żeby obietnica się spełniła. To znaczy prorok w imieniu Pana Boga mówi, prawda? I teraz i ta jego obietnica, ona się tam u tej kobiety spełnia po roku, że ona może pieścić to dziecko. Chrystus nam obiecuje, wcale nie na drodze jakiejś łatwej, bo mówi o krzyżu i o tym kubku wody poddanej, ale tu jest sprawa, że no kto nam obiecuje? Wiarygodność tego proroka, wiarygodność Chrystusa, który za nas oddał swoje życie na krzyżu, a my w dzisiejszym świecie, tak jak ksiądz profesor powiedział, no my tak jesteśmy między iluzją i między zawodem. No. Jeżeli ludzie, tutaj w Rzymie jest takie powiedzenie, że jest Dio Trino i Dio Quadrino, znaczy jest Pan Bóg pieniądz i jest Pan Bóg znaczy trynitarny. Jeżeli ludzie poszli do Amber Gold i tam zaufali, no to spotkało ich tam wielki jakiś zawód. I dlatego dźwiga nas ta Ewangelia i to Słowo Boże, żebyśmy jednak ciągle sobie powtarzali: wiem, komu zaufałem, Jezu, ufam Tobie, żebyśmy rzeczywiście wypełniali tą właśnie misję właśnie proroka i oddawali się Odkupicielowi w jego ramienia. Niech Matka Najświętsza Anioł Stojącej Pomocy nam w tym, na tej drodze pomaga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie, pozdrawiamy. Bardzo proszę, księże doktorze.
Tak, bardzo dziękuję za to dopowiedzenie trafne. Rzeczywiście żyjemy iluzjami. Właściwie szatan jest ojcem kłamstwa, ojcem iluzji. On w raju mówi: będziecie jak bogowie. Tak więc obiecuje się wiele, natomiast ci pierwsi rodzice zobaczyli potem swoją nędzę. Więc tak to wygląda w naszym życiu. Jeżeli zawierzymy pseudoprorokom, jakimś fałszywym nauczycielom, czy wręcz poddamy się kusicielowi, bo to wszystko wygląda obiecująco, błyszczy się, świeci, mieni kolorami. Natomiast życie potem weryfikuje to wszystko, weryfikuje wartości. Natomiast jeżeli oprzemy się na Chrystusie, to spełnia się to Jego słowo, nasze życie rzeczywiście nabiera wartości, nabiera sensu, smaku, chociaż wymaga naszej współpracy, naszego trudu, ale to jest pewna rzeczywistość, która trwa potem, która nie przemija, która ubogaca nas, innych.
Dziękujemy bardzo i kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Czy mogę do audycji?
Proszę bardzo, jest Pani na antenie, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus. Mówi Janina z Kalisza. Chciałam podziękować za tą audycję, szczególnie za tą pieśń teraz, co była przed chwilą. No normalnie to jest tak cudowne, tak dawno nie słyszałam takie, tylko to, ten Jezus. Chciałam się odnieść do Ewangelii Jana, jak Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana: w najbardziej uroczystym dniu święta stanął i zawołał: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Pan Jezus nie został jeszcze uwielbiony. I tak jest i dzisiaj. Ja poznałam Pana Jezusa 25 lat temu. Tam było uwielbienie Jezusa i otrzymaliśmy Ducha Świętego, a bez Niego, tak ładnie jak tutaj mówił ten doktor, nie, bo ja niedawno włączyłam, ten pan profesor, czy kapłan, profesor, przepraszam, cudownie też powiedział, że no bez Pana Jezusa jest to niemożliwe. Szatan przychodzi co dnia i on by chciał zająć jego miejsce, ale to jest niemożliwe. Chciałam tylko zwrócić jeszcze nawet na takie, jak ten pan przed chwilą dzwonił i w kościele dużo jest, teraz się mówi, Jezu, Jezu, tam ucham Tobie, a to jest imię ponad wszelkie imię, nie da się zastąpić. Nie da się pomalować kogoś innego, jakiegoś faceta, bo Jezus na krzyżu to jest nasz Zbawiciel na wieki wieków. To chciałam tylko powiedzieć i przepraszam bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy, pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy za podzielenie się tym doświadczeniem, właśnie doświadczeniem mocy Chrystusa, jego łaski w swoim życiu. Bo tak jest, jeżeli uwierzymy Chrystusowi, zawierzymy Mu, możemy doświadczyć tej Jego obecności, Jego działania. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko automatycznie będzie się dobrze układało, ale ten Chrystus będzie obecny i my będziemy mocni Jego siłą, będziemy lepiej rozeznawali nasze sytuacje, lepiej wykorzystywali możliwości, które otrzymaliśmy, te nasze talenty. To jest właśnie możliwe dzięki Chrystusowi. Bez Niego człowiek oczywiście wiele może, ale no nie wszystko. Jest o wiele słabszy, bardziej podatny na zło, częściej błądzi. Chrystus jest tym przewodnikiem, lekarzem. Tu Pani wspomniała o tym, że On umacnia, że daje tego Ducha Świętego. Zapraszał, przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni, obciążeni, ja was pokrzepię, ja wam dam odpoczynek. Rzeczywiście z Chrystusem można nabrać tej siły, odwagi, iść przez życie.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, bardzo prosimy.
Mówi Bogumiła z Lublina. Chciałam się podzielić też takim doświadczeniem, którego właśnie doświadczam. Kiedy człowiek się otwiera na Ducha Świętego, to prawda, byłam w odnowie, no 9 lat i dary te właśnie otrzymałam, dar proroctwa zgodnie z wiarą, czyli po prostu ewangelizacja, mówienie o Bogu. I jeśli to się czuje po prostu, że człowiek chce mówić o Bogu, chce się nim dzielić. Czy to będzie na ulicy, czy gdzieś, no chociażby teraz przez to radio. Też Bogu dziękuję, niech Bóg będzie uwielbiony za to, że się dodzwoniłam. I to się właśnie spełnia, to duch, tylko to trzeba stale być z duchem w przyjaźni wielkiej, prosić go o te łaski, wspierać go, kiedy nawet ktoś zapyta mnie o coś, nie wiem, zaskakuje mnie to pytanie, to w cichości proszę, Duchu Święty, ratuj, Duchu Święty, pomóż. I przychodzi ta wiedza, przychodzi ta umiejętność, że można komuś pomóc, czy wspierać go słowem, czy wyjaśnić Ewangelię. Także to wszystko się tak dzieje. I niech Bóg będzie uwielbiony za to wszystko, za te dary, za te łaski. I nie lękaj się, nie swoje światło, tam gdzie jest ciemne, daje Ci dar mądrości, rozumu. Kochaj tylko mnie, ufaj tylko mnie. Właśnie to, że te dary, dziękuję Panu Bogu. I niech mnie prowadzi, niech mnie wspiera. Jeśli to taka wola Boża, bo jeśli ja się dzielę właśnie Ewangelią, jeżeli dzielę się tym, to i człowiek sam się umacnia i doświadcza tej mocy. Jak tego się nie robi, no to już kiedyś powiedziałam, że tak gnuśnieje i czuję się taki w dole. I no niech moc też Ducha Świętego spływa na wszystkich. Dziękuję Bogu za to, że mogłam się podzielić. skromnie, oto ja, twój sługa, nieużyteczny Panie, amen.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. No to było dzielenie się słowem, tak. Ale też ono jest, należy do owoców Ducha Świętego tak i lektury Pisma Świętego.
Pięknie, bardzo dziękujemy za to doświadczenie takiej wiary radosnej, tak mocnej, takiej przekonanej. I spodobały mi się tam dwa wyrażenia, Pani, mianowicie wspomniała Pani o stałości. To jest niezwykle ważne. Bo nasze życie religijne nie będzie się rozwijało, jeżeli my poświęcimy mu tam jakiś czas, raz na miesiąc czy raz na rok. To potrzeba, tak jak życie, potrzeba o to troszczyć się codziennie, znaleźć ten choćby krótki czas na modlitwę, na lekturę Słowa Bożego, być w niedzielę na mszy świętej regularnie. Niektórym wydaje się dzisiaj, że no to niepotrzebne właściwie, po co, ale w ten sposób właśnie jakbyśmy się odżywiali, tak, karmimy się, umacniamy się, żyjemy, tak. Życie wymaga relacji, wspólnoty, a religia polega na naszej wspólnocie, zjednoczeniu z Bogiem i potrzebujemy właśnie, żeby ten kontakt był ciągły, nieustanny. Jeżeli nasz kontakt z drugimi nie jest właśnie taki stały, regularny, no to on słabnie i czasem zupełnie może zostać zerwany. Także to jest niezwykle ważne, właśnie ta systematyczność. I druga rzecz w tej chwili mi wyleciało, przyznam się, która mnie uderzyła, ale niestety nie zapisałem i nie mogę powiedzieć.
Tak to jest. W każdym razie jest to doświadczenie też, że Słowo Boże nie tylko nam prawda, mówi w pewnym momencie, teraz, na dzisiaj, prawda, że mówiąc tak, że może ono dojrzewa jeszcze 3-4 dni, może w niedzielę.
O tak.
Słysząc je drugi raz na mszy świętej, będziemy już bogaci o jakieś doświadczenie, jakieś przemyślenie, z którym pójdziemy i, bo nie jest tak, mówimy, szukamy rozwiązania. Nie. To jest taki też jakiś taki nasz skarbiec.
Tak.
Te myśli tam się zbierają gdzieś z tyłu głowy, je mamy i potem nagle wyskoczy.
Dokładnie tak. Można by powiedzieć, że to słowo jakby wpada w nas i tam gdzieś kiełkuje, rozwija się i potem...
Albo jestem w spichrzu takim, prawda?
Tak. I potem możemy czerpać z niego. To. Więc dokładnie tak. Więc to nie jest tak, że to od razu musi być jakiś skutek taki namacalny, spektakularny wręcz. Wydaje się, że nic się nie dzieje. No tak jak z ziarnem, ukryte w ziemi i wydaje się, że nic się z nim nie dzieje, a ono tam pracuje i potem wydaje owoc. Więc tak samo jest z tym słowem, z lekturą, czy z innymi praktykami religijnymi. Dopiero po czasie widzimy, jak to nas prowadziło, ustrzegło przed jakimiś błędami, dodało sił. Właściwie z perspektywy czasu można to zobaczyć, natomiast nie od razu na gorąco. Oczywiście, że będą takie chwile, że doświadczymy jakby natychmiastowego działania tej łaski, słowa, jakieś światło otrzymamy, jakieś natchnienie, ale najczęściej to właśnie dzieje się powoli.
A prawda jest taka, że żywe jest Słowo Boże i skuteczne, tylko je czytajmy, tylko z niego korzystajmy. Tak samo katechizm Kościoła Katolickiego również jest dla nas źródłem takiego, no, ale pierwotne jest Słowo Boże, prawda?
Tak. No ale katechizm jest przecież oparty na Słowie Bożym, jest próbą jakiegoś uporządkowania tego orędzia biblijnego, aktualizacji, żeby to Słowo Boże było adekwatne do dzisiejszych czasów, żebyśmy wybierali to, co rzeczywiście jest potrzebne nam.
Tak więc zaproszenie, bierz i czytaj. Tak. I ksiądz dzisiaj był z nami zrehabilitowany.
A owoce na pewno będą.
Dziękujemy. Kogo pozdrawiamy, księże doktorze?
To pozdrawiam moich bliskich, tak, moje rodzeństwo w Osielcu, w Miliardowicach, w Poznaniu, moich kolegów księży z Krakowa, grupy, z którymi czytam Pismo Święte u sióstr Duchaczek w Krakowie i w parafii Filipowice. trochę na zachód od Krakowa. Także wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
I wszystkich, którzy się są włączeni w dzieło biblijne. Tak. Bibliści też z Krakowa, tak, to też tak. Znani są ksiądz profesor Jelonek, tak?
Tak, tak.
Kto tam jeszcze z takich...
Ksiądz Hałas, ksiądz Bogacz, ksiądz Zbroja, biskup Pindel. Także mamy sporo tamtych...
Grono.
Tak, ksiądz Witkowski, ksiądz Jędrzejewski. Więc jest nas tam sporo.
No i cały Uniwersytet Jana Pawła II tak. W Krakowie. Pozdrawiamy serdecznie.
Najlepsze pozdrowienia, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Szczęść Boże.
I dziękujemy za wszystkie telefony, które dzisiaj budowały, jak to mówimy, naszą audycję, tworzyły ją. Dziękujemy naszym słuchaczom, pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie ze Słowem Bożym, szukając Słowa Bożego.